Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Przy mikrofonie ojciec Grzegorz. Zapraszam na rozmowę niedokończone. Dziś naszym gościem jest pan profesor Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Temat, który chcemy państwu zaproponować, osiągnięcia i ograniczenia nauk przyrodniczych. Mieliśmy możliwość w telewizji Trwam już rozmawiać. Wielu z państwa może miało okazję słuchać tego, co pan profesor mówił. Teraz chyba myślimy o tym, żeby pójść trochę dalej czy wyżej, tak, badania kosmosu i tutaj pytania, jak z naszymi właśnie osiągnięciami, jak z ograniczeniami i fizyka kwantowa. Bardzo proszę, panie profesorze.
Dziękuję bardzo. Witam tą rodzinę Radia Maryja. Jeszcze raz pragnę podziękować ojcom za zaproszenie mnie dzisiaj do telewizji Trwam i do Radia Maryja. Może w kilku słowach powiem, o czymśmy mówili w części telewizyjnej. Mianowicie mówiliśmy o tym, że osiągnięcia nauk przyrodniczych biorą się z samej metody badań naukowych. I takim zasadniczym przedzałożeniem metody naukowej jest przyjęcie, że badania prowadzimy tak, jakby istniała tylko przyroda, tylko materia, poza tym nas to nie interesuje, czy istnieje coś poza materią, czy nie. Czasami mówimy, że to założenie to jest tak zwany naturalizm metodologiczny. No i do końca XIX wieku ta zasada się bardzo dobrze sprawdzała. Wyglądało na to, że rzeczywiście można wszystko zbadać właśnie przy tym takim założeniu ograniczającym metodę naukową. Metoda po prostu zawęża problem, zawęża, można powiedzieć tak, zagadnienia, którym się zajmuje. I właśnie ta oszczędna metodologia to prowadziła do ogromnych sukcesów nauk przyrodniczych. Ale na początku już XX wieku okazało się, że my możemy badać już świat na poziomie atomowym i wtedy pojawiły się zjawiska, które możemy zupełnie inaczej opisywać niż obiekty duże, które spotykamy w życiu codziennym. To, co nam się wydawało, że jest pewne, że tak się przyroda zachowuje, okazało się tylko pewnymi sytuacjami granicznymi, które po prostu wynikają z tego, że obiekty duże składają się z ogromnej ilości atomów. Natomiast w świecie atomowym pojawiły się zupełnie nowe prawidłowości, które mamy, które w zasadzie z trudem się mieszczą w tych założeniach metodologicznych. Mianowicie okazało się, że my nie możemy przewidywać przyszłości, możemy tylko w świecie mikroskopowym, w świecie atomowym określać prawdopodobieństwa czy szanse, że coś zajdzie czy nie. Natomiast dokładnie nie możemy przewidzieć, co nastąpi. Tylko w wyjątkowych sytuacjach możemy przewidywać, ale ogólnie rzecz biorąc nie możemy przewidywać, co nastąpi wtedy, kiedy dokonamy aktu obserwacji czy pomiaru. I teraz chciałbym kontynuować ten temat, mianowicie czy metodologia naukowa, tak określona, jak przed chwilą mówiłem, sprawdza się przy badaniu nie obiektów najmniejszych w skali atomowej, ale w obiektów największych, mianowicie wtedy, kiedy badamy wszechświat, kiedy zajmujemy się fizyką całego wszechświata. No i może zacznę krótko od historii. Mianowicie do końca XIX wieku wyobrażano sobie, że wszechświat wygląda następująco. Wiedziano, że Słońce wraz z planetami, które krążą wokół Słońca, należy do ogromnego systemu gwiezdnego zwanego Drogą Mleczną i że ten system, który jak teraz wiemy, to zawiera co najmniej 200, może nawet 300 miliardów gwiazd, że to jest cały wszechświat. I że ten ogromny system gwiezdny jest zawieszony w pustej przestrzeni, która bezkresnie się rozciąga we wszystkich kierunkach. O takiej koncepcji wszechświata mówimy, że to jest wszechświat wyspowy. po prostu mamy taką wyspę gwiazd, poza którą się nic nie ma. Wtedy jeszcze nie zdawano sobie sprawy, jaki jest mechanizm świecenia gwiazd. I dlatego można było taką koncepcję wysnuć. I żeby sobie wyobrazić, jaki to jest ogromny system, więc spróbujmy tak sobie przeskalować, ponieważ w kosmosie występują ogromne odległości, żeby pomóc naszej wyobraźni, załóżmy rzecz następującą. Załóżmy, że odległość Ziemia-Słońce, która wynosi 150 milionów kilometrów i której średnia odległość jest tak zwaną jednostką astronomiczną, światło na przebycie od Słońca do Ziemi wymaga około 8 minut. Załóżmy, że ta ogromna odległość w skali naszej planety, to jest 1 milimetr. Jeżeli tak sobie założymy, to do najbliższej gwiazdy mamy około 300 metrów. A próbnik, który żeśmy wysłali 37 lat temu, który najdalej się oddalił od Ziemi, to tylko się oddalił na odległość 12 centymetrów. No proszę zobaczyć, odległość do Ziemia-Słońce to jest 1 milimetr, a do najbliższej gwiazdy około 300 metrów. I w otoczeniu Słońca poszczególne gwiazdy są w odległościach mniej więcej pół kilometra. Ale cały system gwiezdny, czyli Droga Mleczna, w tej skali ma średnicę około 6 tysięcy kilometrów. Proszę zobaczyć, jakie to jest duże. Mamy 1 milimetr do Słońca, a to 6 tysięcy kilometrów, to mniej więcej tak do Stanów Zjednoczonych. Czyli to jest gigantyczny system gwiezdny. Teraz wiemy już znacznie więcej o Drodze Mlecznej. Mianowicie wiemy, że w środku tej drogi, w samym centrum, która ma kształt takiego dysku, płaskiego dysku, znajduje się czarna dziura o gigantycznej masie rzędu bilion mas Ziemi. I wiemy, że również galaktyka jest otoczona taką materią, którą nazywamy ciemną materią, która oddziaływuje grawitacyjnie, znaczy wykazuje siły grawitacyjne, przyciąganie, ale jest nieobserwowalna dla ludzkiego oka, po prostu nie świeci, tylko oddziaływuje grawitacyjnie. Mniej więcej tyle wiemy. No, największym skrócie. Ale powiedzmy, tak przypuszczano na początku XX wieku, tylko że zauważono, że oprócz gwiazd w Drodze Mlecznej istnieją takie mgiełki, nazywamy mgławicami. No i przypuszczano, że być może to są takie twory, z których potem tworzy się układ planetarny. No ale w 1924 roku udało się zmierzyć odległość do takiej jednej mgławicy, tak zwanej mgławicy Andromedy albo M31. I okazało się, że ta mgławica jest w odległości 25 razy mniej więcej większej niż średnica Drogi Mlecznej. Czyli model wyspowy został zdyskwalifikowany. Okazało się, że nieprawda, że mamy tylko jedną galaktykę. Mamy galaktyk więcej. Ta galaktyka, którą odkryto, okazała się jeszcze większa od naszej. Tam jej masa jest szacowana na mniej więcej 720 miliardów mas Słońca, czyli mniej więcej tyle gwiazd posiada. I też zawiera w centrum czarną dziurę. I jeszcze jedna rzecz jest tutaj warta może wspomnienia, że ta galaktyka zbliża się do Ziemi, do naszej galaktyki. I mniej więcej za 4 miliardy lat będzie kolizja tych dwóch galaktyk. One się po prostu złączą i powstanie ogromny, na przykład chaotyczny taki ruch gwiazd. I te dwie galaktyki, łącznie z małymi karłowatymi galaktykami, które wykryto, jest ich około 30, będą tworzyć galaktykę ogromną o takiej kształcie mniej więcej elipsoidy, czyli mówimy o galaktyce eliptycznej. No ale to był rok 1924. Mając do dyspozycji coraz lepsze teleskopy, odkryto w 1929 roku, że nie tylko, że galaktyki są inne, poza Drogą Mleczną, właśnie tych galaktyk coraz więcej, ale że one się oddalają od Ziemi, od naszej galaktyki i stwierdzono, że z małymi odchyleniami związanymi z oddziaływaniami lokalnymi pomiędzy galaktykami, im galaktyka jest dalsza, tym oddala się z większą prędkością od nas. No i potem stwierdzono, że w zasadzie to wszystkie galaktyki oddalają się od siebie prędkością właśnie proporcjonalną do odległości. Mniej więcej galaktyka, która jest oddalona o 1 000 000 lat świetlnych, oddala się z prędkością około 21-22 km na sekundę. No ale co to znaczy? Jeżeli galaktyki oddalają się od siebie, no to po prostu średnia temperatura wszechświata spada. To jest znany efekt, który się wykorzystuje w lodówkach, że jak gaz rozprężamy, to on zmniejsza swoją temperaturę, jak ściskamy, to się ogrzewa. No jeżeli wszechświat ma taką tendencję, że jego cząstki, czyli galaktyki, oddalają się od siebie, no to jeżeli się cofamy w czasie, to w przyszłości wszechświat był znacznie gorętszy. I teraz wiemy, że mniej więcej 13,7 miliardów lat temu wszechświat był tak gorący, że po prostu płonął, jak płomień świecy, czy jak ogień w piecu. I w takim środowisku nie może się światło rozchodzić. Dopiero jak wszechświat się rozszerzył, temperatura spadła, przestał płonąć i światło się mogło rozchodzić. Co z tego wynika? Wynika, że istnieje maksymalna odległość, w której może do nas docierać światło. Bo wcześniej nie mogło się rozchodzić. No to powstaje pytanie, a jaka to jest odległość? No to tyle, ile czasu światło mogło przebyć w ciągu 13,8 miliardów lat świetlnych. Przepraszam, miliardów lat. No i teraz, żeby znowu sobie pomóc naszej wyobraźni, bo to są gigantyczne odległości, załóżmy, że nasza galaktyka, ta ogromna galaktyka, która w skali, gdzie 1 mm to jest odległość Ziemia-Słońce, ma średnicę około 6000 km, załóżmy, że ta galaktyka to jest, ma też rozmiar 1 mm, średnicę 1 mm. No to wtedy odległość, z której może dotrzeć do nas światło, to wynosi około 140 metrów. Mamy 1 mm, to jest nasza galaktyka, i 140 metrów do kresu naszych możliwości obserwacyjnych, to znaczy kresu, który najdalszej odległości, który może do nas dotrzeć światło. I ten obszar to jest tak zwany wszechświat obserwowalny, który możemy obserwować, i on jest wypełniony też mniej więcej 100-200 miliardami galaktyk. Tylko że te galaktyki już nie są oddalone tak jak gwiazdy od siebie, bardzo dużych odległościach, tylko średnio parę centymetrów. Na przykład ta galaktyka Andromedy, o której wspomniałem, która się zderzy z naszą, no to w tej skali to jest tylko 2,5 centymetra. I tak co kilka centymetrów są galaktyki. Okazuje się, że istnieją obszary puste, w którym bardzo mało jest galaktyk, bo są zagęszczenia galaktyk. I to jest związane z taką właśnie oddziaływaniem ciemnej materii, o której wspomniałem, że galaktyki są otaczone taką niewidzialną materią, z której nie wiemy, jaki jest skład, domyślamy się, jaki to może być skład tej materii, ale ona nie oddziaływuje ze zwykłą materią, tylko inaczej, tylko jak grawitacyjnie. No i teraz co się okazało? Okazało się, że prawa fizyki w tej całej obserwowalnym wszechświecie są takie same jak na Ziemi. Że nie ma jakichś ekstra dodatkowych praw fizyki, które nie znamy na Ziemi. No i to umożliwia nam opis tego całego obserwowalnego wszechświata przy wykorzystywaniu praw fizyki, które znamy. Tu może jeszcze warto powiedzieć, że promień tego wszechświata praktycznie się nie zmienia. Dlatego, że w ciągu ostatnich 100 tysięcy lat zwiększył się tylko 1 mm. No to co to jest przy 140 metrach zwiększenie się o 1 mm przez 100 tysięcy lat? No to jest praktycznie wielkość stała. No ale teraz tak, nim światło dotarło do Ziemi, no to ten punkt, w którym to światło zostało wysyłane, najbardziej oddalony punkt, który ostatnie rozproszenie światła nastąpiło, oddalił się na, w tej skali, którąśmy sobie przyjęli, na odległość 470 metrów. Czyli to jest ten punkt, który teraz światło obserwujemy, że biegło 13,8 miliardów lat, to on się zdążył odsunąć, powiedzmy taka galaktyka, która wyemitowała to, no to się odsunęła na taką odległość. I okazuje się, że w dużej skali, jeżeli weźmiemy odpowiedni duży kawałek takiego obserwalnego wszechświata, to w zasadzie ten wszechświat jest jednorodny. Nie ma jakiegoś wyróżnionego obszaru, tylko po prostu z grubsza wszechświat jest w każdym punkcie taki sam. To jest tak jakby ogólnienie zasady kopernikańskiej, że nie ma wyróżnionych punktów we wszechświecie. Wszechświat jest po prostu jednorodny, jak mówimy. No i tak wiedzieliśmy to już od 1929 roku, że tak jest, ale w 1998 roku, czyli 16 lat temu, dokonano nowego odkrycia, które też było zupełnie niespodziewane. Okazało się, że wszechświat rozszerza się, czyli oddalają się galaktyki z narastającą prędkością. Że on w każdym chwili po prostu nabiera coraz większej prędkości od galaktyki i nie oddalają się ze zmniejszającą się z prędkością, tak jakbyśmy mogli się spodziewać z uwagi na przyciąganie grawitacyjne, ale po prostu jest odwrotnie. Galaktyki oddalają się z coraz większą prędkością od nas. No i teraz powstało pytanie, jak to wszystko wyjaśnić. Więc na odległościach galaktycznych, międzygalaktycznych, które są liczone w milionach lat świetlnych, jedyne oddziaływanie, jakie znamy, to jest oddziaływanie grawitacyjne. Oddziaływanie grawitacyjne, które jest zawsze przyciągające. I my potrafimy opisywać to oddziaływanie bardzo dobrze, z ogromną dokładnością, jak pokazały różne doświadczenia. I to oddziaływanie grawitacyjne jest opisywane przez ogólną teorię względności Einsteina, czyli einsteinowską teorię grawitacji. To jest najlepiej potwierdzona teoria fizyczna, jaką mamy, bo błędy względne to są jak na poziomie 1 do 100 bilionów. Czyli to jest fantastyczną dokładnością ta teoria została potwierdzona. No mając właśnie teorię Einsteina, teorię grawitacji, możemy myśleć o dynamice wszechświata. I w tej teorii jest możliwość również uwzględnienia nie tylko przyciągania wszechświata, ale również rozszerzania się coraz szybszego. Że po prostu istnieją siły, które rozpychają wszechświat. I te siły mają dość dziwny charakter, mianowicie to są siły, które nie pochodzą z energii zawartej w cząstkach, tylko w samej przestrzeni. Nazywamy tą przestrzeń, która ma energię i to energię dodatnią, ciemną energią. I uwzględnienie w ramach ogólnej teorii względności takiej ciemnej energii potrafi wytłumaczyć rozszerzanie się wszechświata z narastającą prędkością. Ta ciemna energia ma bardzo ciekawą własność, mianowicie jej gęstość, czyli energia przypadająca na jednostkę objętości w miarę rozszerzania się wszechświata jest stała. Dlatego, że to jest po prostu energia zawarta w próżni, w samej przestrzeni. I tutaj nie ma efektu takiego jak w przypadku cząstek, że jak zwiększamy objętość, to cząstki się rozpuszczają w coraz większej objętości i gęstość ich maleje. Gęstość, czyli ilość, powiedzmy, czy energia na jednostkę objętości. Natomiast w przypadku energii ciemnej ta energia jest stała. I to prowadzi do ujemnego ciśnienia, które rozsadza wszechświat. I teraz tak. Ogólna teoria względności, czyli teoria grawitacji, tłumaczy efekt przyciągania grawitacyjnego, czy nawet tutaj w tym wypadku odpychania, jako efekt zakrzywienia czasoprzestrzeni. Dlaczego mówimy czasoprzestrzeni? Ponieważ w teorii względności, z uwagi na stałość prędkości światła w próżni, musimy operować nie tylko samą przestrzenią i osobno czasem, tylko musimy mieć taki twór, który jest jakby złączeniem tych dwóch rzeczywistości fizycznych i czas w pewnym sensie pełni rolę czwartego wymiaru. I dlatego mówimy o czasoprzestrzeni. No i teraz tak, jeżeli wszechświat jest jednorodny, obserwowalny, wszechświat jest jednorodny, czyli w każdym punkcie ma takie same własności, no to siły grawitacyjne powinny być w każdym punkcie takie same. A w ramach ogólnej teorii względności mówimy, że taka przestrzeń powinna być zakrzywiona wszędzie w jednakowy sposób. No i teraz tak, oczywiście możemy sobie wyobrazić takie sytuacje, że mamy wszechświat, który ma zakrzywienie w każdym punkcie takie same. Tylko, że to jest zakrzywienie, które możemy sobie opisać matematycznie, ale tak uzmysłowić sobie nie możemy, dlatego, że to jest zakrzywienie w przestrzeni czterowymiarowej, a dokładnie czasoprzestrzeni czterowymiarowej. My to potrafimy opisywać matematycznie, ale wyobrazić sobie tego nie możemy. No i teraz, jeżeli wszechświat jest jednorodny, to istnieją tylko trzy przestrzenie, które w każdym punkcie są jednorodne. Znaczy, w każdym punkcie mają taką samą krzywiznę. I w sposób spójny możemy tylko rozpatrywać wszechświat, który ma przestrzeń sferyczną. Sferyczną, w tym podobnie jak powierzchnia kuli, ma powierzchnię sferyczną, jest sferą, tylko o jeden wymiar większy, bo powierzchnia kuli ma określone dwa wymiary, nie ma żadnych granic, ma powiedzmy długość i szerokość i ma skończoną powierzchnię. Natomiast wszechświat taki jednorodny, który ma symetrię sferyczną, no to ma po prostu też ograniczoną, ale nie powierzchnię, ale objętość. Objętość wszechświata jest skończona. Mimo, że nie ma żadnych krańców. Myśmy nie możemy się wydostać z tego wszechświata. To jest po prostu cała przestrzeń. A skąd my wiemy, że wszechświat jest taki jednorodny? Dlatego, że badania promieniowania, które dociera do nas największej odległości, które stanowi granicę obserwowalnego wszechświata, jest bardzo jednorodne. Mianowicie odchylenia w różnych punktach od średniej to są na poziomie jednej stutysięcznej. Więc wierzymy, że wszechświat rzeczywiście, nawet poza zakresem, który możemy obserwować, jest wszechświatem jednorodnym. I teraz jest jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz, która wynika z ogólnej teorii względności. Taka przestrzeń, która jest sferyczna i która jest zamknięta, ma skończoną nie tylko objętość, ale ma również skończoną energię i ona dokładnie wynosi zero. Czyli wszechświat sferyczny nie ma energii całkowitej. Jego energia jest dokładnie równa zero. Istnieją jeszcze bardziej ogólne twierdzenia, które mówią, że w zasadzie każdy układ, w którym dominują siły grawitacyjne, ma energię równą zero. To wynika z pewnej symetrii, ale może w tej chwili nie warto o tym tutaj napominać. Na co to oznacza? Wszechświat ma skończoną objętość i zerową energię. No to jeżeli wszechświat rozszerza się, galaktyki się oddalają, to znaczy, że on stale zwiększa swoją objętość i to wzrastającą prędkością. Ale jeżeli się cofniemy w czasie, no to wszechświat kiedyś był mały, miał bardzo małą objętość, mniej więcej tam 13,8 miliardów lat temu mógł mieć rozmiary atomowe i mniejsze. Jeżeli miał takie rozmiary, no to nie możemy stosować fizyki klasycznej, tylko musimy stosować fizykę kwantową, o której mówiliśmy i rozmawialiśmy w części telewizyjnej. No i tutaj się zaczyna dopiero zasadniczy problem, bo fizyka kwantowa przewiduje, że jeżeli mamy układ o zerowej energii, to szanse nie zmieniają się w czasie. Po prostu one są stałe, nie można przypisać żadnego czasu, nie ma żadnych zmian. Czyli zbiór możliwości określający wyniki pomiarów jest po prostu zamrożony. Mamy po prostu zbiór, który się nie zmienia w czasie. No dobrze, ale teraz my wiemy, że w fizyce kwantowej mamy dwojaką, powiedzmy, ewolucję. Jedna to jest ewolucja szans i wykonujemy pomiar. I wtedy ze zbioru możliwości przechodzimy do konkretu, do rzeczywistości. No ale tutaj, jeżeli nie ma żadnych zmian ewolucji szans, no to jedyne zmiany, jakie możemy wprowadzić, to są zmiany wynikające z aktem pomiaru. No ale prawa fizyki dotyczą właśnie tego pierwszego rodzaju zmian, czyli zmian szans, zmian prawdopodobieństwa, dokładnie amplitudy prawdopodobieństwa. No to powstaje pytanie, a skąd w takim razie następują zmiany w momencie pomiaru, jeżeli fizyka pokazuje, prawa fizyki pokazują, że żadnych zmian nie powinno być. No to teraz mamy problem, mianowicie dochodzimy do wniosku, że jeżeli w świecie obserwujemy zmiany, to muszą być akty jakiejś obserwacji, tylko nieopisywalne przez prawa fizyki, czyli będące poza fizyką. Poza tym, co uważamy za materią, bo to za materię, to, co jest opisywane przez fizykę, to uważamy, to jest świat materialny. Czyli mamy jakieś coś poza światem materialnym, który powoduje zmiany. I teraz jeszcze jest tutaj bardzo ważna sytuacja, bo możemy sobie przypomnieć eksperyment z opóźnionym wyborem. Że jeżeli układ jest nieobserwowany i ma różne możliwości ewolucji, różne możliwości drogi, no to dopiero wybór odpowiedniego pomiaru, czy obserwuje taką wielkość, czy nie, determinuje jego przeszłą historię, jeżeli ekstrapolujemy wstecz czasu. Czyli mogło być coś takiego, jeżeli to przeniesiemy do rzeczywistości wszechświata, że wszechświat był zbiorem różnych potencjalnie możliwych wszechświatów, i dopiero pierwsza obserwacja, która jest poza fizyką, która jest niesprowadzalna do praw fizyki, nie tylko, że konkretyzuje jeden wszechświat, ale całą jego przeszłą historię. I my obserwujemy na przykład galaktyki, które sądzimy, że światło zostało wypromieniowane 13 miliardów lat temu. Ale one mogły być, ten wynik otrzymujemy przez ekstrapolowanie wyniku, który uzyskujemy po akcie pomiaru. Po akcie pomiaru cała przeszła historia jest, mogła się w jednym skokowym procesie zrealizować. No to jest bardzo dziwne, ale taką koncepcję wysunął bardzo znany fizyk amerykański Wheeler, który w zasadzie ikoną fizyki XX wieku. Miał wspaniałych uczniów i bardzo ciekawe pomysły, ale ponieważ nigdy nie osiągnął żadnego znaczącego wyniku, który można jakoś na stałe umieścić w fizyce, nie dostał Nagrody Nobla, ale naprawdę on był motorem wielu pomysłów. Na przykład on prowadził termin czarne dziury i inne terminy. Po prostu to był człowiek, taki fizyk, myśliciel. No ale co to znaczy? Jeżeli tak jest, że ewolucja we wszechświecie związana jest z aktami pomiaru, no to mieliśmy pierwszy akt pomiaru, a potem mieliśmy następne i następne i one popychają ewolucję wszechświata. No ale tu to co się pojawia, ten problem, któryśmy mówili już w części telewizyjnej, mianowicie mówiliśmy tak. Nauka oparta jest na metodologii, której podstawowy postulat jest taki, że badamy świat tak, jakby poza materią nic nie istniało. No i tutaj trafiamy na sytuację, w której ten postulat metodologiczny się załamuje, bo mamy proces, który nie jest opisywalny przez prawa fizyki, a która wymusza ewolucję wszechświata i jego przeszłą historię. Czyli można powiedzieć, że w tym punkcie załamuje się metodologia nauki, rozumiana właśnie w ten sposób, że poza materią nic nie istnieje, poza naturą. No ale jeżeli teraz, oczywiście my tutaj nie określamy tego, na razie jaki to jest czynnik, który powoduje akt pomiaru. W każdym razie możemy powiedzieć, że akt pomiaru nie jest sprowadzalny do tego, co jest opisywane w ramach praw fizyki. I na ten pomysł, że tak jest, wpadli już pionierzy fizyki, mianowicie uważali, że taką rzeczywistością, która to może generować, a która nie jest opisywalna przez prawa fizyki, jest samoświadomość obserwatorów, ponieważ obserwator wie, zna swój stan, wie, w jakim stanie się znajduje i to powoduje redukcję możliwości. No to było bardzo krytykowane, dlatego że można sobie wyobrazić, że pomiar związany jest z tym, że następuje zaburzenie poprzez układ duży, przez drobne fluktuacje termiczne związane z polem grawitacyjnym i tak dalej, które niszczy zbiór możliwości i wybiera tam jakiś podzbiór tych możliwości, czy preferuje podzbiór. W przypadku wszechświata to jest niemożliwe, ponieważ wszechświat to jest największy układ fizyczny, poza którym z założenia nie ma żadnej rzeczywistości fizycznej. Czyli to założenie, które można zastosować w laboratorium, że pomiar to jest wynik oddziaływania obiektu atomowego z jakimś większym, tutaj przestaje funkcjonować. No jeżeli to jest prawda, co ja powiedziałem, no to jest tutaj sprawa dotycząca kwestii tak zwanego materializmu naukowego, który widząc ogromne osiągnięcia nauki założył, które to jest założenie już pozanaukowe, założenie filozoficzne, że nic poza materią nie ma. Nie tylko, że badamy tak, jakby nic nie było poza materią, tylko, że w ogóle nic nie ma poza materią. No i tutaj ten przykład opisu wszechświata z punktu widzenia kwantowego, czyli tak zwana kosmologia kwantowa, przeczy temu. Musi być jakiś czynnik, który nie jest opisywany przez prawa fizyki, który powoduje zmiany, które zachodzą we wszechświecie. No jeżeli tak jest, no to znaczy jest falsyfikacja materializmu uważanego jako podstawa wielu doktryn. W zasadzie wszystkie socjalizmy, które znamy, począwszy od socjalizmu kolektywnego, który kolektyw jest czymś najwyższym, socjalizm narodowy do obecnych liberalnych, jest koncepcją błędną. Z tego punktu widzenia właśnie to jest to koncepcja błędna i to ma, uważam, bardzo duże znaczenie z uwagi na to, że taka koncepcja materialistyczna, materializm teoretyczny, czy jak to nazywamy błędnie materializm naukowy, bo to nie jest nauka, tylko pewna ideologia, pewna koncepcja filozoficzna, że to jest koncepcja błędna. No to jest podstawa wielu ruchów społecznych, wielu kierunków filozoficznych jest tutaj w ten sposób jakby zdyskwalifikowana, czy sfalsyfikowana. Nie wiem, może ojcze bym przerwał, bo już bardzo długo mówię, nie chciałbym dalej przeciągać.
Ja myślę, że też słuchacze, słuchając tego, co pan profesor mówi, no, spowodują przez swoje pytania też możliwość poszerzenia tego tematu. Zapraszam, naszym gościem jest pan profesor Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, profesor Zakładu Fizyki Kwantowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Temat osiągnięcia i ograniczenia nauk przyrodniczych. Jak wspomniałem, czekamy na Państwa telefony, pytania. Numer do studia, do Radia Maria, Polska Północna, 56 655 23 55, drugi 56 655 23 56, to dla Polski Południowej. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. a tych, którzy są w sieci, będzie to połączenie darmowe. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 drugi 48 56 655 23 66. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Przy dzisiejszym temacie możemy też poruszyć problem pychy człowieka. Otóż, czy możemy wskazać jakieś prawo fizyki, chemii, biologii, zależności w matematyce, które by stworzył człowiek? I od razu możemy powiedzieć, że nie ma takiego prawa w zakresie tych nauk, które by stworzył człowiek. To tylko wybranym, których nazywamy odkrywcami, naukowcami, Bóg dla nich uchylił rąbka swych tajemnic i dał im łaskę poznania praw rządzących wszechświatem. A dzięki temu, że Bóg wyposażył człowieka w rozum, są oni zdolni do opisania tych praw. I teraz zachodzi pytanie, czy naukowcy, odkrywając te wspaniałe, zastane prawa rządzące wszechświatem, dostrzegają wielkość Boga? To oni powinni uwielbiać Boga najmocniej, najgłośniej obok kapłanów. Ale czy tak jest? To jest pierwsze pytanie. Działalność człowieka sprowadza się do podglądania tych zastanych praw funkcjonujących we wszechświecie, a następnie tylko do powielania i zastosowania ich w życiu. Tylko do podglądania i powielania ich w życiu. A teraz zadajmy sobie kolejne pytanie. Co by było, gdyby tych praw z fizyki, matematyki, chemii, przyrody nie było? Na czym oparta by była działalność człowieka? Co by człowiek potrafił zrobić, zbudować? Jeszcze jedno. Istnieje teoria, że wszechświat powstał. Jedna z teorii, że wszechświat powstał w następstwie wybuchu. Ale możemy mieć pewność, że prawa fizyki, chemii, biologii, zależności w matematyce na pewno nie powstały w wyniku wybuchu. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże Pani.
Tak, szczęść Boże. Dziękuję Pani bardzo. No może postaram się odpowiedzieć na pierwsze pytanie. Naukowcy podglądają świat i widzą rzeczywiście piękne prawa, piękne symetrie, piękne, głębokie zależności. I uprawiając naukę, nie powinni się tym zachwycać, tylko powinni wykorzystywać te prawa. Ale tak naprawdę to rzeczywiście wśród naukowców jest dużo ludzi wierzących, dlatego że widzą, że wszechświat jest wielką tajemnicą, wielką i piękną, że my dopiero powoli odkrywamy tę głębię wszechświata. Jeszcze jest bardzo dużo do zrobienia w nauce. I każdy naukowiec, który przystępuje do badania nowego zagadnienia, wierzy, że świat jest racjonalny i że takie rozwiązanie istnieje. I do tej pory to się zawsze zgadzało, że po prostu każdy element rzeczywistości potrafimy w sposób rozumny opisać, w sposób racjonalny. I cała przyroda jest racjonalna. No gdyby tego nie było, no to gdybyśmy nie mieli ustalonych reguł działania, no to my byśmy nie potrafili działać. Oczywiście możemy sobie wyobrazić taki wszechświat, gdzie jest chaos, że wszystko jest nieprzewidywalne, ale wtedy możliwość działania ludzkiego by była bardzo ograniczona. I można powiedzieć, właśnie prawa fizyki kwantowej wynikają z takiego założenia, że my mamy, przynajmniej nawet dla najprostszych układów, zawsze możliwość działania. Gdyby prawa fizyki były inne, to byśmy zmierzyli, powiedzmy, jedną czy drugą wielkość fizyczną i potem już nic byśmy z tym nie mogli zrobić. Ale prawa fizyki kwantowej są właśnie takie, że zawsze przyroda nam umyka, nie do końca daje pełną odpowiedź i my możemy przez to stale działać. No i istnieją pewne reguły związane chociażby z tym, że reguły dotyczą prawdopodobieństw zdarzeń, że mogą się różne rzeczy zdarzyć, ale jedne są mniej prawdopodobne, inne nie są prawdopodobne, znaczy bardzo mało prawdopodobne.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Halo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo ciekawy wykład, bardzo, bardzo interesujący i dokładnie tłumaczący wszystkie relacje pojawiające się fizyczne. I tutaj chyba warto zauważyć, że dlatego też między innymi osoby, które mają zdolności techniczne, są bardziej wierzącymi, częściej wierzącymi ludźmi, bo ta fizyka właśnie pokazuje, że jest tutaj zupełnie kilka niezbadanych, takich mało racjonalnych właściwie z punktu widzenia materialnego zagadnień. Ale chciałem zapytać jeszcze o inną rzecz. Mianowicie tu pojawiły się zagadnienia dotyczące wielowymiarowości. Jak to jest, panie profesorze, z 5, 6, 7, 8 wymiarami? Czy to fizyka na ten temat coś już więcej trafi powiedzieć?
Dobrze, dziękuję bardzo za pytanie.
Dziękuję.
Dziękujemy.
Sprawa wymiarowości. Oczywiście my dysponujemy w realnym świecie 4 wymiarami. 3 przestrzenne i 1 czasowy. I traktujemy to w pewnym sensie jako jedność i nazywamy to czasoprzestrzenią. No ale teraz były próby właśnie połączenia ogólnej teorii względności z fizyką kwantową. I jedna z takich prób, czy nawet kilka takich prób, związane jest z tym, żeby rozszerzyć liczbę wymiarów. Na przykład teoria superstrun opiera się na fizyce, która zakłada istnienie 10 wymiarów, czy nawet 11. Także zakłada, że być może świat jest zbudowany właśnie w ten sposób. Ale okazuje się, że nie ma żadnych potwierdzeń eksperymentalnych, że tak jest. Po co te dodatkowe wymiary się wprowadza? Po to, żeby teoria była spójna, konsystentna, żeby nie prowadziła do anomalii. Trzeba wprowadzić wiele wymiarów. I takie hipotezy są, ale nie ma żadnych potwierdzeń eksperymentalnych, które by sugerowały, że istnieją istnieje więcej wymiarów niż te cztery, o których tutaj wspomniałem. Teoria superstrun jest bardzo skomplikowaną teorią, piękna matematyka, tylko ma jedną wadę, nie ma żadnych potwierdzeń eksperymentalnych. Dlatego, że efekty kwantowe w grawitacji, możemy się spodziewać, że takie efekty się pojawią dopiero przy bardzo wysokich energiach, które są zupełnie nieosiągalne dla nas przy obecnych technikach akceleratorowych, które dysponujemy, to jest nieporównalnie większa energia. Takie efekty mogłyby się pojawiać, jeżeli one są w ogóle prawdziwe, dopiero przy temperaturach, które temperatura by wynosiła około 10 i 32 zera. Taka temperatura, czyli po prostu niewyobrażalnie wielka. Dopiero w tych zakresach temperatur mogły takie efekty się pojawić. Jeszcze raz dziękuję panu za pytanie i po prostu na tym skończył. Po prostu nie ma żadnych faktów doświadczalnych, które by sugerowały, że to jest prawdziwe.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Już można mówić?
Tak, jesteśmy na antenie. Pani imię?
Ewa.
Proszę bardzo, pani Ewo.
Ja bym prosiła pana profesora o powiedzenie coś na temat właśnie pola Higgsa i bozonu Higgsa i kontrolowanej syntezy termojądrowej. Czy to jest już na jakimś etapie ewentualnie obecnie? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za
pytanie. Okazuje się, że może zacznę o polu Higgsa. Sprawa wygląda tak, że pewne cząstki, które przenoszą oddziaływania, powinny mieć masę. No i teraz pytanie, jaki mechanizm doprowadza do nadania cząstkom masy? Więc sytuacja wygląda w ten sposób, że istnieje pewne pole, które nie zależy od kierunku i które w wysokich temperaturach, wtedy kiedy wszechświat był młody, kiedy był bardzo gorący, to pole po prostu były niezauważalne przez inne cząstki. Cząstki, które się poruszały w takim polu, po prostu nie czuły tego pola. Ale gdy temperatura wszechświata opadła, mniej więcej do temperatury powiedzmy tryliona stopni Kelwina, to pole przeszło w rodzaj przejścia fazowego i stało się takim kondensatem. Po prostu tak jakby para się skorpliła i zaczęła być gęsta i cząstki zaczęły odczuwać to pole i efekt jest taki, jakby miały nadaną masę. I to pole, ponieważ każde pole kwantowe ma stany wzbudzone. I stanami wzbudzonymi takich pól to są cząstki właśnie Higgsa, tego pola, który jest jakby taką mazią, która powoduje, że inne cząstki w niskich temperaturach, wtedy kiedy wszechświat ostygł, mają masę. To jest właśnie taki mechanizm, który tłumaczy, że niektóre cząstki nabywają masę. Wszystkie cząstki w bardzo gorącym wszechświecie miały masę zerową, zachowywały się tak jak fotony, nie miały żadnej masy spoczynkowej. I niektóre cząstki bardziej oddziaływują z tym polem Higgsa i inne mniej oddziaływują. I dlatego mają mniejsze masy, czy słabiej oddziaływują. I to jest taki proces przejścia fazowego, który jest związany z łamaniem pewnych symetrii. No może tutaj nie będę szczegółowo o tym opowiadał, ale myśmy próbowali teraz sprawdzić, jako fizycy, eksperymentatorzy, sprawdzić, czy takie pole rzeczywiście istnieje, czy ten mechanizm jest poprawny. I to jest jedyny sposób, żeby to sprawdzić, że istnieją wzbudzenia tego pola, które mają określone własności. Przede wszystkim mówiłem w czasie programu telewizyjnego, że każda cząstka ma pewien moment pędu, ma spin i ta cząstka Higgsa powinna mieć spin zerowy, znaczy nie powinna mieć tego momentu pędu. I taką cząstkę udało się wykryć. Jego masa jest mniej więcej 133 razy większa od masy jądra protonu, ale to wykrycie było bardzo trudne, dlatego ta cząstka błyskawicznie się rozpada. to są w ułamkach bardzo małych sekundy, to jest 10 do minus 24 sekundy mniej więcej na takim poziomie i w zasadzie my tej cząstki nie widzimy, tylko możemy ją widzieć w ten sposób, że widzimy produkty rozpadu tej cząstki. I to udało się zrobić, uzyskać takie wyniki w CERN-ie, wykorzystując największy zderzacz, jaki mamy do dyspozycji, największy zderzacz hadronów, czyli cząstek oddziaływujących silnie. I te dane właśnie zgadzają się z teorią, która przewidywała właśnie taki mechanizm nadawania masy niektórym cząstkom. Ale okazuje się, że ten mechanizm nie wyjaśnia całej masy. Bo na przykład proton, który ma masę, to jest jądro wodoru, jakbyśmy wzięli masę jego składników, czyli kwarków, to ta masa powinna być 20 razy mniej więcej mniejsza niż w rzeczywistości. Główna część masy takich cząstek pochodzi od oddziaływań wzajemnych. To po prostu to są układ, w którym są silne oddziaływania i on, powiedzmy, jakby pulsuje, ma dodatkową energię związaną z oddziaływaniami. I cała masa, w którą my jesteśmy wyposażeni, to bierze się właśnie z takich układów jak protony i neutrony. I one są związane, one są zbudowane czy stanami związanymi kwarków, a kwarki są bardzo lekkie. I dopiero oddziaływania kwarków powodują nadanie masy. I teraz było jeszcze jedno pytanie, ale teraz nie wpisałem sobie. Dobrze, pani mówiła o Higgsa i jeszcze teoria, nie wiem, uciekło mi to drugie pytanie, ale jeszcze jestem winny też jednej pani, poprzedniej pani, to może odpowiem chociaż na tamto, mianowicie o wielkim wybuchu, że teoria powoduje, znaczy przewiduje, że wszechświat powstał w wielkim wybuchu. I mamy fakty eksperymentalne, które mówią, właśnie obserwacyjne, bo związane z promieniowaniem, które dociera do nas z największej odległości, że to jest promieniowanie termiczne, znaczy o rozkładzie termicznym, to znaczy, że wszechświat był kiedyś bardzo gorący. No ale teraz powstaje pytanie, dlaczego powstał wszechświat gorący i który się błyskawicznie rozszerzał? No tutaj możemy wiele modeli zaproponować. Najprostszy model jest następujący, że wszechświat powstał spontanicznie jako wzbudzenie pewnego pola, które wzbudzeniami są całe wszechświaty, ale wszechświaty wypełnione tylko ciemną energią. Ciemną energią, czy energią zawartą w próżni, w samej przestrzeni. I teraz mógł nastąpić taki proces, w którym, jeżeli wszechświat jest wypełniony tylko ciemną energią, to on się błyskawicznie rozszerza. Następuje ujemne ciśnienie, które stara się to rozsadzić wszechświat, zwiększyć jego objętość, czyli na początku wszechświat mógł mieć zerowe prawie wymiary, czyli albo bardzo małe, i on błyskawicznie się powiększał. Ale jak się powiększał, to nastąpiły procesy w próżni, które spowodowały, że energia, która była zawarta w próżni, zamieniła się w energię cząstek, czyli w gazu cząstek i ogromnej temperaturze. I dopiero wtedy nastąpił wielki wybuch. Wtedy nastąpiła taka wszechświatowa detonacja, w którym powstała taka wszechświat o ogromnej temperaturze i bardzo szybko się rozszerzający. Ale jak powstała materia, to wtedy ciśnienie ujemne przestało funkcjonować, było bardzo małe i wszechświat wyhamowywał swoją ekspansję. No i teraz tak mogły wyglądać początki wszechświata. Ale tu trzeba wrócić jeszcze do tego, cośmy mówili. To wszystko było w sferze potencjalnej, w sferze możliwości. Musiał być wykonany pomiar, obserwacja, która spowodowała, że ten proces rzeczywiście był realny i musiała zadziałać przyczynowość wsteczna. Z całego zbioru wszechświatów został wybrany taki wszechświat, w którym żyjemy. I dopiero w ten sposób możemy tłumaczyć powstanie wszechświata z punktu widzenia fizyki kwantowej. Oczywiście jest dużo więcej różnych tłumaczeń, dlatego że w ramach tych danych, które my dysponujemy, możemy kombinować proponować różne inne modele. A taki jest model chyba najprostszy, o którym mówiłem.
Kontrolowana synteza.
A właśnie, kontrolowana synteza termojądrowa. Rzecz polega na tym, żeby zrealizować na Ziemi w sposób kontrolowany reakcje łączenia się izotopów wodoru w cięższe pierwiastki, które powodują wydzielenie gigantycznej ilości energii. My to potrafimy robić, ale tylko w bombach termojądrowych. Wtedy, kiedy zapalamy ten gaz izotopów za pomocą wybuchu zwykłej bomby atomowej, plutonowej. Wtedy się pojawia ogromna temperatura, ogromne promieniowanie rentgenowskie, które inicjuje reakcję termojądrową. Dlaczego jest tak trudno to zrobić? Dlatego, że jeżeli mamy dwa izotopy wodoru, to ich jądra są naładowane dodatnio, a wiadomo, że dwa ładunki elektryczne dodatnio odpychają się. I my musimy wykonać ogromną pracę, żeby przybliżyć te jądra do siebie i dopiero jak są bardzo blisko, może nastąpić reakcja termojądrowa. I dlatego to jest bardzo trudne, bo musi być ogromne temperatury, milionów stopni Kelwina i jeszcze odpowiednie ciśnienie i odpowiedni długi czas przebywania. I zrobienie takiego urządzenia kontrolowanej reakcji termojądrowej byłoby w zasadzie niewyczerpalnym źródłem energii, dlatego że takie izotopy są w wodzie morskiej. I byśmy mieli tych, na przykład deuter, byśmy mieli bardzo duże zapasy energii. Można by zbudować energię, powiedzmy stacje energetyczne oparte o te reakcje, które są nadzwyczaj wydajne. Ale jest problem właśnie uzyskanie w sposób kontrolowany takich reakcji. I teraz są różne programy światowe dotyczące budowy takich reaktorów termojądrowych. Pod Marsylią jest projekt międzynarodowy, ITER się nazywa, jest realizowany, którym przypuszczalnie za parę lat uda się osiągnąć reakcję termojądrową w sposób kontrolowany. Ale to nie znaczy, że jeszcze będzie można to zastosować do celów przemysłowych, do celów wytwarzania energii elektrycznej, dlatego że problem jest nadzwyczaj skomplikowany, bo najłatwiej otrzymać reakcję, w której następuje połączenie jąder deuteru, czyli jądra wodoru, izotopu wodoru, który zawiera jeden proton i jeden neutron z jądrami trytu, czyli takiej izotopu, który zawiera jeden proton i dwa neutrony. I problem uzyskiwania trytu też jest nietrywialny, trzeba go sztucznie otrzymywać, bo on jest promieniotwórczy. I zrobienie takich reaktorów, które będą naprawdę użyteczne, to chyba jeszcze przy obecnych nakładach finansowych, to jest na poziomie jeszcze kilkudziesięciu lat, sądzę. Już wielokrotnie przypuszczano, że uda się to zrobić, ale nakłady finansowe są za małe. Pewnie koncerny, które żyją ze sprzedaży paliw kopalnych, gazu, no wiemy, kto żyje ze sprzedaży gazu i ropy, na przykład jeden z naszych sąsiadów, oni nie są zainteresowane w wielkim finansowaniu tego, bo naprawdę wyzwanie technologiczne jest gigantyczne, dlatego że w czasie reakcji termojądrowej wydzielają się neutrony, które niszczą materiały, powodują destrukcję materiałów, takie jak metale i tak dalej, że to jest bardzo trudno, bardzo poważny problem techniczny, chyba najbardziej trudny problem, jaki jest do rozwiązania dla celów takich komercyjnych. Tu muszą być nakłady nieporównywalnie większe, żebyśmy mogli to po prostu zastosować w praktyce. Chyba że zabraknie paliw kopalnych i wtedy ludzkość będzie zainteresowania w ogromnych nakładach. Oczywiście nigdy nie mamy pewności, że to się uda zrobić, ale na pewno to jest w zasięgu możliwości, przynajmniej teoretycznie w zasięgu naszych możliwości technicznych.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
Halo, mam mówić?
Tak, bardzo pana proszę. Tak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i pozdrowiona Matka Najświętsza.
Teraz i zawsze.
Mówi Kazimierz z Wielkopolski. I bardzo serdecznie dziękuję szlachetnemu i mądremu ojcu i panu profesorowi za ten program. A ja przepraszam z góry bo ja jestem laikiem w dziedzinie fizyki. Tylko kilkadziesiąt lat temu w Warszawie byłem kiedyś na publicznym odczycie i była tam dyskusja o teorii Einsteina. I wtedy tam przewodniczył zebraniu dzisiejszy profesor, a wtedy młody doktor Turski, Łukasz Turski. Jeszcze był doktor Mielnik, jak pamiętam. I wtedy była taka wypowiedź pewnego profesora, który powoływał się na profesora Kochmańskiego z Politechniki Gliwickiej, jeśli dobrze pamiętam, i Śląskiej, który podważał podobno pewne, nie wiem jak to powiedzieć, przepraszam, może aspekty, czy inaczej to sformułować, dotyczące teorii Einsteina. Mnie to pytanie i to zebranie tamto sprzed kilkudziesięciu lat tak trochę niepokoi i chciałbym znać prawdę. I bym prosił o wypowiedź pana profesora, bo pan profesor na pewno zna od kilkudziesięciu lat o tym, wie o tych poglądach profesora Kochmańskiego. A jeszcze tutaj chcę serdecznie prosić Telewizja Trwam, żeby było więcej takich wypowiedzi o tym, że ludzie nauk ścisłych, fizycy i inni, to byli ludzie wierzący. Bardzo. Ja sobie przypominam zdanie Pastera, który mówił, chciałbym mieć wiarę bretońskiej wieśniaczki. Podkreślał wiarę prostego człowieka, która wydawała mu się nawet wyższa niż jego wiara. I dziękuję serdecznie i przepraszam za wypowiedź laika. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku, amen. Bardzo dziękuję panu. Bardzo dziękuję. I sprawa teorii Einsteina. To nie tylko była próba profesora Kochmańskiego, który podważał tą, ale nadal trwają takie próby podważania tej teorii, dlatego że ona prowadzi do takich z punktu widzenia zdrowego rozsądku paradoksów. Ale ta teoria opiera się w zasadzie na jednym fakcie, że prędkość światła dla każdego obserwatora jest jednakowa, prędkość światła w próżni. I to prowadzi do pewnych takich paradoksów, jak paradoks bliźniąt, jak paradoks dotyczący równoczesności, że nie wszystkie zdarzenia, równoczesność jest czymś względnym i tak dalej. I to budzi opory. No ale teoria względności właśnie opiera się tylko na tym fakcie i z tego wynika nie tylko pewne wzory dotyczące pewnych relacji pomiędzy czasem i przestrzenią, ale wynika pewna mechanika. Trzeba zmienić mechanikę. I jeżeli w jednym miejscu się poprawia jakąś teorię, to trzeba to poprawić teorię we wszystkich miejscach, które ta teoria powinna obowiązywać. I powstaje mechanika relatywistyczna, która opisuje ruch trochę inaczej niż opis ruchu, który przewidywał Newton. Mianowicie pojawia się słynny wzór E równa się mc kwadrat, który we wzorze na energię w mechanice newtonowskiej, w którym nie uwzględnia się, że prędkość światła jest skończona i stała, i po prostu nie występuje. I teraz jest pytanie takie. No ten wzór został potwierdzony eksperymentalnie chociażby przez wybuchy bomb jądrowych, i nie można tego ignorować. Poza tym na zasadach teorii względności funkcjonują akceleratory, które rozpędzają cząstki do ogromnych prędkości i trzeba uwzględniać fakt skończonej prędkości światła. I dlatego poprawianie teorii względności w jakimś miejscu w zasadzie jest zajęciem mało efektywnym z uwagi na to, że teoria względności jest wspaniale potwierdzona eksperymentalnie. Zwłaszcza jej wariant ogólny teorii względności, teorii grawitacji. Ona jest najlepiej, tak jak przed chwilą mówię, najlepiej potwierdzoną teorią, jaką mamy w fizyce. Jeżeli byśmy odeszli od tych postulatów, to tutaj by też trzeba zmienić ogólną teorię względności. A teoria względności jest ogólna, jest naprawdę doskonale opisuje. Tak jak mówiłem w audycji telewizyjnej, on się praktycznie wykorzystuje w urządzeniach typu GPS, czyli po prostu nawigacji satelitarnej. Gdybyśmy nie uwzględniali teorii względności, takiej postaci jak jest, to byśmy otrzymali wyniki błędne, dlatego że GPS działa na dokładnym pomiarze czasu. Sygnały, które zostają wysyłane z satelitów, które krążą na wysokości 20 tysięcy kilometrów.
Rozumiem, że teoria względności, ta teoria Einsteina, tutaj się sprawdza. Tak?
Sprawdza się, się sprawdza. Doświadczenie nie zaprzecza tego. I chcąc obalić teorię względności szczególną, to musimy również myśleć o obaleniu teorii ogólnej, która jest naprawdę bardzo dobrze potwierdzona eksperymentalnie. I jest małe prawdopodobieństwo, że uda się skonstruować teorię, która będzie konkurencyjna i będzie dawać jeszcze inne wyniki, bo jeżeli ta teoria daje takie same wyniki, to wybiera się teorię najprostszą koncepcyjnie, prawda, i najbardziej ogólną. Więc sądzę, że takie próby są i nawet w Polsce nadal trwają, próby modyfikacji teorii względności, ale środowisko fizyków bardzo niechętnie to przyjmuje z uwagi na to, że nie ma potrzeby jakiejś eksperymentalnej, żeby to zrobić. Jeżeli takie potrzeby się znajdą, to na pewno będą próby bardziej efektywne, bo jeszcze jest możliwość taka, której pan profesor Kochmański nie wspomina, ale były próby sprawdzenia, że na przykład przestrzeń ma strukturę dyskretną, jeżeli mamy bardzo krótkie fale elektromagnetyczne, że one czują tą dyskretną strukturę. Jeżeli mamy błysk promieniowania w bardzo krótkich falach i ono biegnie przez miliardy lat przez przestrzeń kosmiczną, to powinien ten efekt się pojawić. Specjalny satelita został wysłany, o nazwie teraz się nazywa Fermi, i niestety nie odkrył takiego efektu, że fale dłuższe inaczej się rozchodzą niż fale krótsze. To chodzi o promieniowanie gamma, to są bardzo krótkie fale, jeszcze znacznie krótsze od promieniowania rentgenowskiego. Na razie efekt nie jest, ale były już nawet takie modyfikacje ogólnej, w ogóle teorii względności, które uwzględniały ten fakt, że może przestrzeń jest dyskretna, bo niektóre koncepcje teoretyczne właśnie też przewidują coś takiego, że przestrzeń nie jest gładka do samego, powiedzmy, do najmniejszych odległości, tylko że istnieje pewna granica, że ona jest dyskretna.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Z tej strony Jacek, ja dzwonię spod Zamościa. Słucham Państwa audycji zaledwie od 10 minut. Nie wiem, czy ten temat był kiedykolwiek wcześniej poruszany. A z uwagi na jakąś tam, też praktycznie laikiem jestem jak poprzedni słuchacz, ponieważ żadnej wiedzy szczegółowej na ten temat nie posiadam. Jednak z takich audycji internetowych takiego amerykańskiego dziennikarza, który swego czasu, nazwisk niestety nie pamiętam, z jakimś astrofizykiem czarnoskórym ze Stanów Zjednoczonych dyskutował kiedyś na pewien temat, jest podnoszona, nie wiem, przez fizyków z Instytutu jakiegoś tam amerykańskiego w Stanach Zjednoczonych jakaś teoria mówiąca o tym, w ogóle nie wiem, czy mówię w temacie w tym momencie, ale teoria mówiąca o tym, że wewnątrz tak zwanych, bo to chyba nie jest kwestionowane, tak zwanych czarnych dziur w naszym wszechświecie, istnieją inne wymiary świadczące tak jakby o tym, jakoś tak mniej więcej to tak brzmiało, że tak jakby w każdej czarnej dziurze istnieje teoria, nie wiem w jaki sposób ktoś do tej teorii doszedł, mówiąca o tym, że w każdej czarnej dziurze istnieje całkowicie inny wszechświat. I w zasadzie tylko na tym się może moja wypowiedź zamknąć, bo tam ta wypowiedź, ta dyskusja trwała oczywiście kilka godzin, ale byłbym bardzo wdzięczny, gdyby pan profesor w jakikolwiek sposób się do tego odniósł, bo ciekaw jestem, ktokolwiek na ten temat po prostu myśli ze świata fizyki. Bardzo dziękuję.
Tak, dziękuję bardzo. Mianowicie, może przypomnę, co to jest czarna dziura. To jest obiekt taki, w którym siły grawitacyjne są na tyle silne, że nic poza z czarnej dziury się nie może wydostać. No jakbyśmy na przykład wzięli Ziemię i zaczęli ją ściskać, to gdybyśmy ścisnęli całą masę Ziemi do rozmiarów paru centymetrów, no to mniej więcej nawet może poniżej centymetra, to wtedy prędkość ucieczki Ziemi była większa niż prędkość światła. I wtedy już nic się by nie mogło wydostać z Ziemi. I czarne dziury zostały odkryte w kosmosie o dużych masach. I nawet w naszej galaktyce i w sąsiednich to są podejrzenia, że istnieją mniejsze też czarne dziury, które wynikły z tego, że gwiazdy się zapadły, gdy się skończyło paliwo. Gwiazda o masach przekraczających kilkakrotnie, powiedzmy, masę Słońca może się zapaść w czarną dziurę. I teraz tak, jeżeli opiszemy czarne dziury za pomocą ogólnej teorii względności, tej teorii grawitacji, której posiadamy, no to ta masa będzie stale ściskana i bez końca, w końcu dojdzie do takiego momentu, że będzie w punkcie, staje się punktem i będzie miała nieskończoną gęstość, i zgodnie z ogólną teorią względności grawitacja to jest zakrzywienie czasoprzestrzeni. I w takich warunkach po prostu załamuje się ogólna teoria względności, ponieważ jeżeli mamy zakrzywienie nieskończone, no to teoria przestaje funkcjonować. Po prostu równanie się sprowadza do nieskończoność, równa się nieskończoność, mówię dość trywialnie. I teraz jest pytanie, czy rzeczywiście takie coś zachodzi? No więc próbują ludzie spekulować na temat tego, co się dzieje wewnątrz czarnej dziury. I są różne koncepcje, że być może właśnie następuje jakieś w tak ekstremalnych warunkach następuje przejście od zwykłej materii do materii ciemnej, która spowoduje eksplozję, rozszerzenie się tej czarnej dziury, ale już w innym wymiarze, poza naszym wszechświatem. Ale to są wszystko spekulacje. To nie jest nic potwierdzonego eksperymentalnie, nie ma żadnych przesłanek poza takimi różnymi koncepcjami, żeby takie coś uwzględniać. Można by uwzględnić jeszcze efekty kwantowe, założyć, że po prostu ogólna teoria względności przy bardzo dużych gęstościach załamuje się i musimy uwzględnić efekty kwantowe. Ale do tej pory nie mamy przekonywującej teorii, która łączy oddziaływania grawitacyjne z efektami kwantowymi. Te teorie są w wielu punktach sprzeczne ze sobą i jednym z takich możliwości ich połączenia to jest właśnie teoria superstrun, ale to nie ma żadnych potwierdzeń eksperymentalnych. Nie mamy żadnych potwierdzeń eksperymentalnych, że takie rzeczy się mogą pojawić wewnątrz czarnej dziury, że może powstać jakiś nowy wszechświat. To są wszystko spekulacje tylko naukowe.
Dziękuję. Proszę bardzo.
Halo?
Witamy serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię Andrzej, dzwonię z Wieliszewa. Mam takie pytanie. Chciałbym prosić pana profesora o wypowiedź, o odniesienie się do takiej teorii, która mówi, że układ stałych we wszechświecie implikuje życie inteligentne, czyli stosunek tych mas, jak gdyby gdyby był inny o jakiś tam ułamek procenta, życie by w ogóle nie powstało, materia nawet by nie powstała, już nie ma co mówić o życiu. I taka kontrteoria i ta pierwsza teoria zakładałaby, że oczywiście jest potrzebny inteligentny stwórca, prawda, jakiś projekt inteligentny, który wpłynął na stworzenie wszechświata. Kontrteoria do tej teorii mówi, że to nie jest konieczne, żeby powstał taki inteligentny projekt, bo przecież można sobie wyobrazić, że nasz wszechświat powstał w wyniku powstania wielu światów i nasz wszechświat po prostu przypadkowo powstał tak, że wszystkie ten stosunek stałych fizycznych jest taki, który umożliwia właśnie powstanie życia. Ale jest to po prostu przypadek i nic więcej. Bardzo bym prosił o odniesienie się do tych dwóch teorii.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję za to ciekawe pytanie. Rzeczywiście można sprawdzić, że manipulowanie stałych fizycznych w takich jak ładunek elektryczny, jak stałe siłowe, które sprzęgają różne oddziaływania, drobne zmiany powodowałyby, że życie w takiej formie, jak my mamy na Ziemi, w ogóle nie mogłoby powstać. Czasami się mówi, że wszechświat jest antropiczny, czyli drobne zmiany w tych globalnych parametrach wszechświata, łącznie z wymiarem wszechświata. Gdyby wszechświat miał dwa wymiary przestrzenne, nie mogłoby życie powstać, bo nie mogłyby się tworzyć bardziej skomplikowane struktury, takie, które są potrzebne do życia. I podobnie, gdyby miał cztery wymiary, to symulacje komputerowe pokazują, że wtedy siły grawitacyjne by były zupełnie inne i nie byłoby stabilnych orbit. Na przykład planety nie mogłyby krążyć w sposób stabilny wokół gwiazd. I tych warunków można wymieniać kilkadziesiąt. na przykład tempo ekspansji wszechświata, gdyby były trochę większe, bardzo mało wartość, już nie mogłoby życie powstać, dlatego że materia by się szybko rozproszyła, nie mogłyby powstawać galaktyki, gwiazdy i tak dalej. I to rzeczywiście taka cecha wszechświata jest. I to się czasem ujmuje w postaci zasad antropicznych, słabej i silnej. Słaba mówi, że no oczywiście żyjemy w takim wszechświecie, w którym możemy się znaleźć. A druga, silna, mówi, że w ogóle wszechświat jest tak skonstruowany, żebyśmy mogli go obserwować, żebyśmy mogli zaistnieć. I teraz są dwie propozycje, tak jak pan mówi. Jedna to jest propozycja, że mamy przypadkowo powstały takie warunki, w których życie mogło powstać. Mianowicie, że mamy nieskończone liczbę wszechświatów istniejących obecnie równolegle, czy kiedyś istniały inne i my akurat żeśmy się przypadkowo znaleźli. Tylko, że ten argument ma jedną wadę, mianowicie, że jeżeli tak by było, to dopasowanie jest bardzo mało prawdopodobne. Bo przypuśćmy, że mamy taki przykład, mamy powiedzmy dużo maszyn do pisania, czy teraz komputerów, klawiatur i stawiamy małpy, mają przypadkowo napisać jakiś prosty tekst, na przykład inwokację do pana Tadeusza, no to musieliśmy mieć ogromną liczbę małp, żeby to było dokładnie napisane. I prawdopodobieństwo to jest znikomo małe. No i ponieważ wszechświat jest rzeczywiście bardzo dopasowany, w sposób bardzo dokładny, więc bardzo trudno przypuszczać, że to się przypadkowo zdarzyło. To zbyt dokładne dopasowanie, które nie widać błędów, to powinno, jest trudno wytłumaczyć właśnie nawet gigantyczną liczbą wszechświatów. Chyba, że się przejdzie do nieskończoności. A no, druga hipoteza jest taka, że rzeczywiście inteligentny projekt jest i tutaj możemy właśnie wykorzystać to, o czym ja mówiłem, że przypuśćmy, że pierwsza obserwacja we wszechświecie została dokonana przez świadomy umysł, powiedzmy, człowieka. Że powstał człowiek, który ma określone cechy i wtedy następuje dopasowanie całej przeszłej historii wszechświata do tych warunków, żeby ten człowiek mógł istnieć. Jeżeli wierzymy w Boga, no to Pan Bóg mógł stworzyć człowieka, takiego jak sobie wyobraził, że ma takie a takie cechy i do tego dopasował w sposób właśnie wsteczny, wszedł z czasu, w jednym momencie cały wszechświat. Dlaczego taka hipoteza jest dość uzasadniona, przynajmniej tu? Bo tutaj nie chodzi o pewne ścisłe dowody, tylko o pewną wiarygodność. Mianowicie ona tłumaczy też problemy teorii ewolucji. W zasadzie makroewolucji, czyli ewolucji międzygatunkowej. Bo proszę zobaczyć. Na to, żeby powstało życie na Ziemi, musiała się tworzyć pierwsza komórka i większość biologów uważa, że życie się rozwinęło z jednej komórki. Na to, żeby się wytworzył taki organizm, który jest samopowtarzalny, który ma cechy organizmów życia, żeby może się reprodukować, to musi zawierać gigantyczną liczbę informacji rzędu kilobajtów. I to robiono takie symulacje, próbowano, jak to trzeba zrobić, żeby stworzyć taki organizm samopowtarzający się. Prawdopodobieństwo tego jest bardzo małe. To jest, szacunki są takie, że to jest jak 1 do podzielone przez 1 i 100 zer mniej więcej. To są nadzwyczaj małe, prawdopodobne rzeczy. Ale teoria ewolucji, no nawet przypuśćmy, że takie coś powstało, to jeszcze musi zakładać, że powstały z prostych organizmów coraz bardziej skomplikowane. No i tutaj można podać cały szereg przykładów, że to również był proces nadzwyczaj mało prawdopodobny, musiały być wyjątkowe zbiegi okoliczności, żeby takie coś zaszło. Wystarczy spojrzeć na mechanizm echolokacji nietoperza. Żeby przypadkowo coś takiego się wytworzyło, to musiało być naprawdę prawdopodobieństwo jest tego nieprawdopodobnie mało, dlatego że musiał być wytworzony osobno nadajnik, że samo wytwarzanie nadajnika to nic nie służy. Nadajnik ultradźwięków. Musi być odbiornik ultradźwięków, jeszcze kierunkowy, który musi określać, z jakiego kierunku echo nadchodziło. I jeszcze analiza tego musiała być. Czyli trzy niezależne systemy, bardzo skomplikowane.
No wiemy, że my potrafimy radary zrobić oparte na odbiciu fal nie tylko akustycznych, tak jak mamy w okrętach podwodnych, sonary odpowiednio konstruujemy, które potrafią lokalizować pod wodą źródła dźwięku, ale potrafimy falę elektromagnetyczną. I to jest bardzo skomplikowane urządzenie. Nie można radaru sobie zrobić tak sobie. I znowu to jest bardzo mało prawdopodobne. I można w biologii pokazać bardzo dużo przypadków takich, że to jest nadzwyczaj mało prawdopodobne. Musiały być zbiegi okoliczności. Nadzwyczaj mało prawdopodobne. A jeżeli przyjmiemy to, co wynika z fizyki kwantowej, że wszechświat był tylko zbiorem możliwych wszechświatów o różnych stałych fizycznych, tak jak pan mówi, tylko istniejących potencjalnie i dopiero pojawienie się człowieka, abstrahuję teraz, jak to się stało, wybierało z całej możliwej gamy różnych wszechświatów taki wszechświat, w którym możemy istnieć i wtedy, jak była przyczynowość wsteczna, że miał być człowiek, no to cała ewolucja biologiczna jest uzasadniona. Nawet bardzo małe prawdopodobne zdarzenia musiały zajść, bo wszechświat został tak wybrany. I to tłumaczy jedną z największych trudności właśnie teorii makroewolucji. Ona ma problemy właśnie z prawdopodobieństwem, a musi to tłumaczyć w ramach metodologii naukowej. Na tym rzecz polega, że nie może zakładać, że istnieje coś poza wszechświatem, co nie jest materialne. Ale jeżeli się takie coś przyjmie, to wszystkie trudności teorii ewolucji bo możemy łatwo wytłumaczyć, bo wiadomo, że zmiany organizmów następują, takie czy inne, że to nie jest ustalone, mamy hodowlę i tak dalej, ale czy następują zmiany takie, że z prostej materii zostały wykreowane bardzo skomplikowane układy, no to prawdopodobieństwo tego jest nadzwyczaj małe. Ja nie jestem biologiem, nie chciałbym się tutaj wymądrzać na temat samej teorii ewolucji, ale po prostu z trudności z prawdopodobieństwami może tłumaczyć właśnie kosmologia kwantowa. I problem dyskusji, czy była taka ewolucja, czy taka, po prostu to wszystko wyjaśnia, ale to jest jednak odpowiedź w ramach inteligentnego projektu.
Dziękuję bardzo.
Tyle może komentarza do pana. Dziękuję bardzo za pytanie.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie powołany Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie szanownego gościa, ojca, szanownego wszystkich słuchaczy. Nie będę tutaj powtarzał, że jestem laikiem, wyjdzie to z mowy prawdopodobnie. Ale chciałbym się skupić i otrzymać pewne informacje. Może mi się uda. Chciałem zapytać pana profesora, czy jest rzeczywistością faktyczną, że region Gizy zawiera w sobie, jeżeli połączymy odpowiednio geometrycznie, zegar, który co 26 tysięcy powtarza swój cykl po łączeniu gwiazd, galaktyk i tak dalej. Czy jest prawdą również to, że kubit, no to jest raczej prawda, tylko że jest najmniejszą niepodzielną jednostką informacji kwantowej, tylko zastanawiam się, skąd ludzie wcześniejsi budujący na przykład piramidę Cheopsa mogli znać już w swoich latach liczbę pi. Liczbę pi, którą wtedy na pewno nie znali. No oczywiście ja tego nie jestem w stanie udowodnić, ale podobno tak twierdzą naukowcy, że nie znając liczby pi potrafili według kubitów dokładnością wymierzyć i zbudować tak wspaniałe piramidy czy coś w tym rodzaju. Ja oczywiście się tym nie interesuję, ale mnie bardzo to matematycznie zainteresowało, że obliczając geometrycznie, można sprawdzić matematycznie wiele wartości, nawet właśnie na samej piramidzie. I również chciałem zapytać, czy jest to rzeczywiście możliwe, żeby właśnie jakby to ten przeciąg i wskazanie na przykład takiego czegoś, jak, że jakakolwiek gwiazda po 72 latach zmienia się o jeden stopień, czy jest to możliwe w wytyczeniu na przykład przez taką rzecz, że wiele świątyń leży na jednej linii, jeżeli się połączy je od piramidy, w jednej linii kuli ziemskiej i to akurat równej długości równika naszego globu. To może tylko tyle. Aha, chciałem jeszcze zapytać o liczbę złotą, no ale bym się sam może w tym wszystkim pogubił. Bardzo bym prosił o w miarę możliwą odpowiedź.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Proszę pana, trudno mi powiedzieć, że z takich obliczeń dotyczących rozmiarów piramid i tak dalej, możemy wywnioskować, że ci budowniczowie znali tak głęboko pewne wielkości matematyczne czy fizyczne. Natomiast na pewno nie znali kubitu. Bo co to jest kubit? Mamy w normalnej informatyce mamy bit informacji. To znaczy, że mamy informację o zdarzeniu, które ma dwie możliwości. Na przykład rzut monetą, prawda? Czy otrzymam resztkę czy orła. Jeżeli mam informację, że otrzymam orła, to znaczy mam jeden bit informacji. I to jest elementarna porcja informacji. Czyli informacja to jest po prostu zmniejszanie naszej niewiedzy. No i oczywiście, jeżeli mamy taką informację, że jutro wzejdzie słońce, no to nam nikt za to nie zapłaci, ponieważ to jest prawie pewne. I to zwiększenie wiedzy jest tutaj minimalne. Natomiast jeśli ktoś mi poda numery totolotka w najbliższym losowaniu, który jest szansa na pełne wygranie, tam powiedzmy 1 do 15 milionów, no to wtedy oczywiście to jest dobra wiadomość i warto za nią zapłacić. Ale co to jest kubit? Kubit to jest najmniejsza jednostka informacji kwantowej. Na czym rzecz polega? Że w normalny kubit to mam dwie możliwości. Powiedzmy albo jedna się realizuje, albo druga. Natomiast kubit to jest zbiór potencjalnych możliwości, czyli taka mieszanina tych możliwości, powiedzmy pierwszy i drugi. To się nazywa superpozycją dwóch różnych możliwości. I teraz cała istota informatyki kwantowej polega na tym, że można różne protokoły, czyli układać programy, wykorzystując własności tych kubitów, że to mamy nie tylko dwie możliwości, ale mamy cały zbiór możliwości w sposób ciągły. I dlatego możemy mieć niektóre obliczenia wykonywać szybciej niż wykorzystując tylko bity. No ale teraz jeszcze pan wspomniał o złoty podział. No to jest znana sprawa, że dzielimy odcinek na takie dwie części, który proporcja, powiedzmy, całości do większego jest taka jak większego do mniejszej części. No i tam można obliczyć z prostego rachunku, ile to tam wynosi. I on często się pojawiał w architekturze, bo pewnie odczuwamy pewną piękno. Oczywiście jakiekolwiek symetrie, czyli takie rzeczy, że niby się coś zmienia, przekształcamy, ale coś jest stałego, zawsze odczuwamy jako piękno. I dlatego często w budownictwie, w architekturze, czy nawet w malarstwie wykorzystuje się różne proporcje. Między innymi ten złoty podział też wydaje się taki przynajmniej estetyczny dla wielu osób. To może tyle, co skomentował. Dziękuję jeszcze raz za pytanie.
Radio Maria, rozmowy niedokończone, temat osiągnięcia i ograniczenia nauk przyrodniczych. Naszym gościem jest pan profesor Zbigniew Jacena Onyszkiewicz, profesor Zakładu Fizyki Kwantowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Proszę bardzo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Jerzy z Poznania. Ja, jeśli można by, to chciałem wrócić do tego czasu i taką książkę gdyś miał. Prawa fizyki. To z takiej biblioteki problemów. Tam, autor Anglik chyba. I chciałem się zapytać, jakie jest takie podejście profesora, jednak z tym czasem...
Rozstał nam się. Zaniknął.
No bardzo przykre.
Czyli próbujemy inny numer, tak?
No to może się włączy jeszcze raz.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Prosimy.
Halo, już?
Tak, już jesteśmy.
Halo, szczęść Boże, czy pytanie można zadać?
Boże, bardzo prosimy, pana imię.
Jacek Nowak.
Proszę bardzo.
Halo?
Jesteśmy, radio swoje wyłączyć i przyciszyć i prosimy o słowo.
Mam takie pytanie. Chciałbym się zapytać o konsekwencje... Dobrze, już wyłączam.
Bardzo
mam
dziękuję.
Takie pytanie. Chciałbym się zapytać o konsekwencje nierówności Bela. Pan profesor wspominał o tym w telewizji Trwam. I jak ta, jak konsekwencje tej nierówności Bela wpływają na naszą rzeczywistość, na naszą ontologię? Czy to jest tak głębokie wpływanie, że moglibyśmy mówić, że tworzywem wszechświata jest nie materia, a informacja? Czy w takim razie nie żyjemy w świecie wirtualnym?
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Tak, dziękuję bardzo za to pytanie. No, nierówność Bela pokazuje, że w fizyce kwantowej oprócz sprzężeń siłowych pomiędzy dwoma czy większej ilości układa cząstkami mogą istnieć sprzężenia korelacyjne. Znaczy, że wynik pomiaru odległego od obiektu może wpłynąć na wynik obiektu, który znajduje się w dużej odległości. Po prostu istnieje sprzężenie korelacyjne, które jest natychmiastowe i które pokazuje rzecz następującą, że jeżeli byśmy założyli, że w czasie nieobserwacji, wtedy kiedy układ jest nieobserwowany i każdej cząstce czy każdemu obiektowi możemy przypisać określone wielkości i tylko pomiar odcyfrowuje, jaka to jest wielkość i wtedy otrzymujemy nierówność Bela. I Bell to wymyślił nierówność, żeby pokazać, że fizyka kwantowa jest niepoprawna. Jednak okazało się, że to jest wynik sprzeczny z wynikami mechaniki kwantowej i z doświadczeniem. Co to oznacza? Że przed pomiarem nie można wielkości przypisać fizycznej żadnemu obiektowi. Dopiero pomiar jakby stwarza tą wielkość. To jest, jakby to było prawdziwe w naszym życiu, to oznaczałoby na przykład, że ja nie mam żadnego ciężaru, póki nie wejdę na wagę. No to może panie niektóre by się ucieszyły, że nic nie ważą, dopiero jak wejdą na wagę, to mają określoną wagę. No to jest absurdalne z naszego punktu widzenia, ale tak działa fizyka na poziomie mikroświata. I teraz jest pytanie, co to jest za proces, który spowoduje, że ze zbioru możliwości my przechodzimy do konkretu, do rzeczywistej wartości. Tworzymy jakby nową rzeczywistość. Przychodzimy od tego, co możliwe, do tego, co rzeczywiste. I rzeczywiście, żeby wyjaśnić taką strukturę świata, która odpowiada złamaniu nierówności Bela, czyli taki świat nierzeczywisty w pewnym sensie, dlatego że on nie jest realny w każdym momencie, tylko w momencie obserwacji, że prosto jest opisać wtedy tę sytuację, zakładając, że rzeczywiście materia w ogóle nie istnieje, że wszystko to jest kwestia informacji. Że my, wykonując pomiar, zdobywamy informacje i wtedy z zbioru możliwości otrzymujemy po prostu konkretną wartość przez to, że dowiadujemy się czegoś. I rzeczywiście można skonstruować model wszechświata oparty tylko o pojęcie informacji. Materia jest zbędna. To rzeczywiście coś takiego jak rzeczywistości wirtualnej. Rzeczywistości wirtualnej, w której na przykład w grach komputerowych my nie mamy żadnych tam postaci, tylko są po prostu zbiory informacji, które są zobrazowane na ekranie telewizyjnym. czy ekranie monitora komputerowego. I rzeczywiście tam mamy pewien realny świat, jakieś te postacie oddziaływują ze sobą, walczą i tak dalej, ale to wszystko to jest kwestia tylko przekazu informacji. I być może właśnie całą fizykę można sprowadzić tylko do reguł przekazu informacji. O tym, że tak jest, świadczy również to, że może powiem inaczej, że o tym świadczy tak zwana zasada holograficzna, która wynika z termodynamiki czarnych dziur. Konkluzja jest taka, że dowolny obiekt fizyczny możemy opisać przez skończoną liczbę informacji. I przypuśćmy, że mamy jakiś dowolny obiekt materialny, który się mieści w kuli o powierzchni 1 metra. To nie możemy mieć więcej informacji o tym obiekcie niż 1,70. To jest ogromna liczba, ale nie możemy mieć więcej informacji. To jest takie absolutne ograniczenie na przykład na pamięć komputerową, bo my mamy pamięć komputerową, podajemy gęstość, prawda, opakowania informacji w pamięciach komputerowych. Ale jest granica wynikająca z praw fizyki kwantowej i po prostu z termodynamiki czarnych dziur, że to jest granica maksymalna. I rzeczywiście każdy obiekt materialny możemy sprowadzić do zbioru informacji. Jeżeli tak, no to możemy też cały świat sprowadzić tylko do zbioru informacji, a prawa fizyki odnosiłyby się do przekazu informacji, do reguł przekazu informacji. Dobrze, jeszcze raz dziękuję panu pytanie.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże. Szczęść Witam Boże. Serdecznie pana profesora z księdza prowadzącego, Piotr Düsseldorfu. Chciałbym zapytać się pana profesora, czy zgodziłby się z taką moją tezą, że wszyscy na świecie astrofizycy, fizycy, naukowcy, bez względu na wyznanie, nawet zagorzali ateiści, pracują na chwałę Bożą, dlatego że jedyny człowiek, który 2000 lat temu powiedział, że moje królestwo jest nie z tego świata, był Jezus Chrystus. I czy pan profesor na przykład kupiłby całą Saharę jako piaskowiste dla jednego dziecka? Na pewno nie. I tak się ma według mnie wielkość wszechświata do naszej kuli ziemskiej. Przecież po śmierci jako istoty niematerialne nie podlegamy czterowymiarowym czasoprzestrzeni. A poza tym wydaje mi się, że to wszystko jest odnośnie tak jakby księżyc w pełni. Widzimy tą jasną stronę, ale nie znamy tej drugiej, tej ciemnej. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Proszę pana, wszechświat musi być duży. Z bardzo prostego powodu. Jeżeli wszechświat rzeczywiście rozpoczął swoją egzystencję ze stanu bardzo gęstego i gorącego, to rozszerzając się gdy styku, mogły powstać pierwiastki, ale tylko najlżejsze. Mogły powstać pierwiastki takie jak wodór, hel i troszeczkę litu, to jest najlżejsze pierwiastki. Inne pierwiastki nie zdążyły się w momencie stygnięcia wszechświata się wytworzyć, to mówimy o takiej pierwotnej nukleosyntezie. I dlatego wszechświat, gdy się rozszerzał, składał się tylko z tych trzech pierwiastków, głównie z wodoru i helu. Przy czym wodoru było tam 75%, mniej więcej 25% helu. I to było całe tworzywo wszechświata, nie licząc ciemnej energii, ciemnej materii, o której w tych procesach nie brały uwagi, żadnej roli nie pełniły. No i teraz tak, wszechświat płonął mniej więcej do 380 tysięcy lat po wielkim wybuchu. Następnie był chłodny, nie było gwiazd i był okres ciemności. Nic się nie działo, po prostu wszechświat był ciemny. Ale zaczęła się pracować siła grawitacji i tam, gdzie były większe zgęszczenia tego gazu, helu i wodoru, nastąpiła skupiska materii i siły grawitacyjne zaczęły to zagęszczać i przy zagęszczaniu się tych gazów wzrosła temperatura. Jak wzrosła temperatura do odpowiedniej wartości, rzędu milionów stopni, ogromne ciśnienie, ten obłok gazu był dostatecznie duży, który się zagęszczał, powstawały pierwsze gwiazdy. I wtedy dopiero wszechświat zaczął świecić. I teraz w gwiazdach przez wiele miliardów lat nastąpił proces tworzenia cięższych pierwiastków na drodze reakcji termojądrowych. No ale jak się wypaliły paliwo, to gwiazdy eksplodowały. Zawsze to były te pierwotne gwiazdy, były bardzo duże i szybko w zasadzie się wypalał ten materiał termojądrowy, który powodował reakcje termojądrowe i następowało rozsadzanie się gwiazd i rozsypanie się materii, w tym cięższych pierwiastków. I taki cykl mógł się powtarzać kilka razy. Prawdopodobnie Słońce jest gwiazdą trzeciego pokolenia, które musiały dwa pokolenia gwiazd eksplodować i dopiero mogło się wytworzyć Słońce i Układ Planetarny. No ale do tego powstało, to wymagało miliardów lat. Właśnie wymagało to około 10 miliardów lat. No i w tym czasie Wszechświat się rozszerzył. Jego objętość rosła gigantycznie i dlatego ten Wszechświat jest duży. Nawet powstanie życia na takiej małej planecie jak Ziemia, no to mogło się odbyć tylko w takiej epoce, w którym zdążyły się wytworzyć planety utworzone z pierwiastków cięższych, takie jak co najmniej azot, tlen i tak dalej, jak powiedzmy niektóre metale, krzem, można tutaj wymieniać całe tablice Mendelejewa. I dopiero w takim wypadku mogło powstać, w takich warunkach mogło się wytworzyć życie. Ale mało tego, to jeszcze nie jest wszystko, bo musiały być warunki lokalne spełnione, odpowiednie, żeby mogło życie na Ziemi powstać. No tutaj też jest pełno warunków związanych z odległością Ziemia-Słońce. Akurat Słońce na szczęście stabilną gwiazdą, która jeszcze będzie jakieś 4 miliardy lat temu dość stabilnie świecić i dzięki temu był czas na powstanie biosfery, na powstanie życia na Ziemi. Ale ważny był Księżyc, dlatego że Księżyc powoduje ruchy jądra w Ziemi, który Księżyc jest stosunkowo bardzo duży w stosunku do samej Ziemi. To powoduje powstanie silnego pola magnetycznego Ziemi, które chroni nas przed wiatrem słonecznym. Gdyby był silny wiatr słoneczny, to też życie by było bardzo narażone na destrukcję. Jowisz jest potrzebny, bo on wyłapuje ciężkie planety. Jowisz i Saturn są potrzebne, wyłapują komety i planetoidy, spowodują, że rzadko spadają na Ziemię i tak dalej. Czyli musi być spełniony cały szereg warunków, żebyśmy my mogli powstać. I Ziemia wcale nie jest taka zupełnie przypadkowa. Gdyby była troszeczkę w innym miejscu, nawet w innym miejscu w galaktyce, to życie w niej mogło powstać. Więc ten nadmiar, że Pan Bóg po prostu tworzy taką małą planetę dla garstki ludzi i przy okazji z taką rozrzutnością buduje cały wszechświat, no to nie jest argument, który jest w pełni poprawny, dlatego że inaczej byśmy w ogóle nie mogli powstać. Chyba że były inne prawa fizyki, inne w ogóle stałe fizyczne i tak dalej. To dziękuję jeszcze raz za zadanie pytania.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Leszek Sidoruk z Siedlec.
Proszę bardzo.
Pozdrawiam ojca, pozdrawiam pana profesora.
Dziękuję.
Chciałbym zadać takie pytanie. W fizyce kwantowej i nawet chyba jeszcze to było postulowane w ogólnej teorii Einsteina, istnieje taki termin teleportacja stanów splątaniowych. I chciałbym zadać, czy ona właśnie nie ogranicza tego dogmatu teorii względności dotyczący absolutnego statusu prędkości światła. To jest jedno pytanie. Drugie pytanie, jak fizyka kwantowa mogłaby rzucić jakieś światło na ten fakt zmartwychwstania Chrystusa? To znaczy w pewnej przestrzeni, w pewnym miejscu czasu znika ciało około 80 kg i właśnie zgodnie z tym, z tą zasadą MC kwadrat musi to wyzwolić niesamowicie wielką energię właśnie. I trzecie pytanie, czy tradycyjne rozróżnienie materia-duch jakoś tak w fizyce kwantowej znaczy ono nie obowiązuje, tylko ja mam problem, bo właśnie protony, próżnia nie jest pusta, to postuluje fizyka kwantowa, to co nazywaliśmy dawniej tradycyjnie materią, to po prostu gdzieś się właśnie w jakiś sposób rozmyło. Okazuje się, że no, energia również może właśnie tu jest zamienność między energią a materią. Natomiast właśnie religia postuluje specyficzny status ontologiczny ducha właśnie. Aniołowie są, mają strukturę duchową, Pan Bóg i nasza jakby no, dusza. Kiedyś właśnie profesor Sedlak to postulował właśnie taką w swoich jakby hipotezach, że być może struktura duszy, świadomości ma taką naturę elektromagnetyczną. Według mnie jest to błędna droga, że właśnie nasza struktura, naszej jakby duszy ma ten wymiar duchowy w takim sensie no, tradycyjnym, religijnym. Ślicznie dziękuję za te pytania. Pozdrawiam pana profesora i ojca prowadzącego. Szczęść Boże.
Dziękujemy.
Szczęść Boże, bardzo dziękuję za pytanie. Więc sprawa teleportacji, na czym to polega? Że mamy nieznany stan kwantowy jakiegoś obiektu i możemy przesłać ten stan do innego punktu w przestrzeni. Ale to musimy wykorzystać dwa zjawiska. Zjawisko splątania kwantowego, takie, które łamie nierówności Bella, oraz musimy przesłać odpowiednią informację tam, dotycząc zwykłym kanałem informacyjnym, takim jak na przykład przez telefon czy jakimś łączem, przez zwykłą informację. I dopiero połączenie tych dwóch elementów umożliwia przesłanie nieznanego stanu w inne miejsce, na inną cząstkę. Z jednej cząstki na drugi, nawet bardzo odległej. I to nie łamie zasad teorii względności, dlatego że to się nie odbywa natychmiast, tylko się odbywa się po prostu zgodnie z prawami teorii względności, że prędkość rozchodzenia się sygnałów jest ograniczona i prędkością światła w próżni. I dlatego tu nie ma żadnej sprzeczności. Tylko wykorzystuje się właśnie ten efekt splątania stanów, co jest bardzo tutaj istotne i ciekawe. I teraz kwestia zmartwychwstania Chrystusa. Ma pan rację, gdyby rzeczywiście rozpatrywać to z punktu widzenia fizyki, zmartwychwstanie Chrystusa, to musiałby taki być efekt. Na przykład rzeczywiście zamiana ciała na zniknięcie ciała i po prostu unicestwienie z tego musiałoby powodować powstanie gigantycznej energii. No ale jest inny cud Chrystusa, mianowicie rozmnożenie chleba. To samo. Z paru ryb się zrobiło tam pełno rybek i pełno chlebów, z paru tam koszy i też skąd się wzięła ta energia. Więc z punktu widzenia fizyki my tego rozpatrywać nie możemy. Tych dwóch zjawisk. Dlatego, że po prostu prawa fizyki tego nie przewidują, że możemy znikąd wytworzyć energię. I to należy rozpatrywać właśnie na innym poziomie. Na innym poziomie i to świadczy o tym, że rzeczywiście cały wszechświat to polega na przekazie informacji. Istota wszechświata jest cała ontologia to jest tylko prawa przekazu informacji pomiędzy bytami duchowymi. I tak samo ducha, pojęcie ducha nie występuje w fizyce, to jest pojęcie pozafizyczne, ponieważ tego nie mamy metod badania. A nauka, tak jak mówiłem, jest nauką eksperymentalną. Jeżeli my nie mamy metod badania ducha, no to jest poza fizyką. Poza tym, nawet gdyby się ukazał takie zjawisko, to musi być to zjawisko powtarzalne. Musi być zjawisko powtarzalne, a w przypadku cudów tego nie ma. Chociaż jest taki cud, który naprawdę nie spełnia kryteriów naukowych, ale jest no, przejmujący. Na przykład cud 13 października 1917 roku pod Fatimą. To był cud zapowiedziany. Widziało to kilkadziesiąt tysięcy ludzi i widzieli to ludzie, którzy byli w odległości 40 kilometrów od miejsca, gdzie cud słońca nastąpił i nie można tego tłumaczyć, a jak niektórzy próbowali psychozą tłumu czy coś takiego. To był rzeczywiście cud, ale to było zdarzenie jednostkowe, niepowtarzalne. Nauka takich rzeczy nie przyjmuje, ale to świadczy coś, że nasza ontologia oparta na materii tylko jest
w najlepszym wypadku tylko pewnym przybliżeniem. A tak naprawdę to jest błędne, bo tych wydarzeń cudownych nie tłumaczy. Czyli pojęcie ducha jest czymś pozanaukowym, ale to nie znaczy, że tego nie ma. Bo my tylko zakładamy, że poza materią niczego nie ma. Natomiast materializm, który nie jest nauką, tylko poglądem filozoficznym, w najlepszym wypadku, a ideologią, zakłada, że tak jest. No ale są kontrprzykłady. I tak jak teorię fizyczną może popierać ogromna liczba eksperymentów, ale wystarczy jeden, który przeczy i on jest poprawny, no to teoria upada. Tak samo jest z tym. Takie kontrprzykłady, które mamy w religii chrześcijańskiej, no samo efekt całunu turyńskiego chociażby, to po prostu są kontrprzykłady, które pokazują, no nie w sposób naukowy, ale że materializm jest czymś mało wiarygodnym. To tyle, co chciałbym powiedzieć. Dziękuję panu jeszcze raz bardzo za zapytanie i za udział w dyskusji.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja dzwonię, ale jakoś tam nieudolnie tym aparatem. Jerzy z Poznania.
A, czyli udało się. Cieszymy się bardzo.
No, teraz, bo mi chodziło o ten, jest wzór w teorii względności. Chodzi mi o teorię względności Einsteina. Jest wzór na czas i powiedzmy matematycznie tam pisze, że z większą prędkością ta czas inaczej biegnie. Jest ten paradoks. Ja chciałbym mieć takie podejście pana profesora, czy to by się sprawdziło, bo i tak tego się nie sprawdzi, bo pojazd z taką prędkością to jest niewykonalne na razie. I jak to się ma też do tej, to ja to na podstawie książki, kiedyś się tak fizyką bardziej interesowałem, była taka seria problemów, była taka książka angielskiego autora Prawa fizyki. Tam były różne takie i tam też pisze o Mosenbauera, tym efekcie i tak dalej, i te kwantach też trochę, i że cząstki są niektóre, które się potrafią, jeśli chodzi o kierunek czasu, poruszać wstecz. Chodzi mi po prostu o ten problem czasu, jak trochę pogranicza science fiction, jak pan profesor to widzi. Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy.
Z Panem Bogiem. Dziękuję panu bardzo. Proszę pana, efekt związany z czasem wykorzystuje się w realnych urządzeniach, w nawigacji satelitarnej, o której już mówiłem, w tak zwanych GPS-ach, chociaż teraz się buduje jeszcze inne systemy. Mianowicie, żeby efekt w ogóle polega na pomiarze czasu, na dokładnym pomiarze czasu sygnałów, które docierają do nas z satelitów, które są dość wysoko umieszczone, około 20 tysięcy kilometrów. I teraz tak, satelity poruszają się względem urządzenia odbiorczego, które mamy na przykład w samochodzie. I tam płynie inaczej czas. I to trzeba uwzględnić, zgodnie z teorią względności. To jest raz. Poza tym, pole grawitacyjne na wysokości Ziemi, na wysokości 20 tysięcy kilometrów jest mniejsze niż pole grawitacyjne na powierzchni Ziemi, gdzie stoi, powiedzmy, samochód, czy jedzie. I to też trzeba uwzględnić. Pierwsze uwzględnienie to jest szczególna teoria względności. Musimy to uwzględnić i musimy uwzględnić jeszcze wpływ pola grawitacyjnego. I to jest efekt, który zmierzono już dość dawno, mianowicie zegary inaczej chodzą na strychu, a inaczej w piwnicy domu. Tam w piwnicy jest większe pole grawitacyjne niż na strychu domu. I te efekty się uwzględnia i dopiero uwzględnienie tych efektów umożliwia nawigację satelitarną. I ona musiała być bardzo dokładna, bo to się wzięło ze spraw wojskowych. Musieliśmy mieć lokalizację, gdzie rzucić bomby, jak rakiety sterować, balistyczne i tak dalej. Dlatego stworzono system nawigacji satelitarnej, który wprost wykorzystuje teorię względności. I problem właśnie z czasem jest tutaj oczywisty. Czas dla różnych obserwatorów różnie płynie. Jeszcze miał jedno pytanie. Aha, wstecz czasu, rzeczywiście. Można, w zasadzie każda cząstka elementarna, taka jak elektron na przykład, ma swoją antycząstką. I gdy elektron się spotka ze swoją antycząstką, czyli pozytonem, następuje ich anihilacja i to się zamienia na światło, na promieniowanie elektromagnetyczne, na fotony. Gdyby tego nie było, gdyby każda cząstka nie miała swojej antycząstki, no to wszechświat nie mógłby powstać z jakiejś tam, powiedzmy, z pierwotnego wybuchu, bo musiałyby być spełnione pewne reguły dotyczące istnienia cząstek. Mianowicie istnieją pewne reguły zakazu. Każdej cząstce można przypisać pewne liczby, które muszą być zachowane. I teraz antycząstkę możemy interpretować jako zwykłą cząstkę, ale poruszającą się wstecz czasu. To jest taka propozycja Feynmana i możemy sobie tak to interpretować, że to jest zwykła cząstka, ale poruszająca się wstecz czasu. I dlatego tutaj rzeczywiście takie pojęcie poruszania się wstecz czasu w fizyce występuje. To tyle, co chciałem panu odpowiedzieć. Dziękuję bardzo jeszcze raz za pytanie i za udział w dyskusji. I za to, że się pan zadzwonił, co prawda z opóźnieniem czasowym, ale się pan dodzwonił z tak dalekiego Poznania.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Krzysztof Kotkowski z Poznania.
Kłaniamy się nisko.
Też z Poznania do pana profesora, który wspomniał przed chwilą o całunie turyńskim. Czy nie mógłby więcej o tym powiedzieć, o tym temacie? Bardzo proszę.
No, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
No, całun turyński jest przede wszystkim, były bardzo szczegółowe badania prowadzone. Na przykład były badania dotyczące datowania jego powstania oparte o izotop węgla C14. I to wynikało z tego, że całun powstał w średniowieczu. Okazało się, że to są wyniki błędne, dlatego że po prostu łaty do badania przesłano. Dlaczego to jest wynik błędny? Dlatego, że badania dotyczące rozpadu pewnych celulozy w takich tkaninie, które zostały przeprowadzone przez chemika, już nieżyjącego, ale bardzo poważnym ośrodku naukowym w Los Alamos, gdzie powstała pierwsza bomba atomowa, że to datowanie jest fałszywe, że to powstawało rzeczywiście w starożytności, ta tkanina, że ona jest na tyle stara, że to ma rzeczywiście około 2000 lat. Więc tamto datowanie jest już przekreślone i teraz różne badania są dotyczące metod z botaniki, dotyczących pyłków, które się tam znajdują, dotyczące samego obrazu i tak dalej. Wygląda na to, że ten obraz mógł powstać przez jakiś błysk promieniowania. Ale to promieniowanie musiało być albo bardzo silne, ultrafioletowe, albo mieć takie cechy jak promieniowanie alfa, które znamy z fizyki jądrowej. To są po prostu promieniowanie, które składnikami są jądra helu. I w zasadzie nie mamy żadnej koncepcji, która by tłumaczyła powstanie takiego obrazu. Zwłaszcza, że to jest obraz, który ma cechy jakieś trójwymiarowe, które możemy, zależność barwy, to nie, od cienia, bo to jest jedna w zasadzie barwa, taka brązowa, od odległości i tak dalej. I z tego, co ja wiem, to nie mamy żadnej koncepcji fizycznej, która by tłumaczyła właśnie powstanie takiego obrazu. W tej chwili nie potrafimy tego dokonać i ci, którzy się tym zajmowali, twierdzą, że znacznie większe prawdopodobieństwo jest, że całun jest autentyczny, niż że to jest jakaś falsyfika czy coś takiego. Prawdopodobieństwo tego, że to było jakieś oszustwo czy jakieś manipulacje, znikomo małe. Także w zasadzie to jest dowód dotyczący tego, co naprawdę się wydarzyło, czyli zjawiska zmartwychwstania. Ale ja myślę, że sam zmartwychwstanie to raczej jest proces podobny do przemienienia pańskiego na górze, który jest jakby wychodzi poza tą rzeczywistość normalną i że tutaj metodami fizycznymi, no przynajmniej na tym, na podstawie tej wiedzy, którą my teraz mamy, tego się nie wyjaśni. To po prostu było zdarzenie cudowne, jak rozmnożenie chleba, czy po prostu podobne rzeczy, jak w Kanie Galilejskiej i tak dalej. To była rzecz cudowna, która świadczy o, to jest po prostu, świadczy o tym cudzie. Ktoś dobrze to powiedział, że to jest jakby dialog z niewiernym Tomaszem przeniesiony na nasze czasy, prawda? Musimy wierzyć, bo racjonalne argumenty tego nie są w stanie to wyjaśnić w sposób naukowy. To samo cudu słońca w Fatimie, o której wspominałem, też nie możemy wyjaśnić to, bo obserwatoria astronomiczne tego nie zauważyły, że słońce nagle spada i tak dalej, ale ludzie, którzy to widzieli, to takie mieli odczucie, że słońce spada, że natychmiast im ubrania wyschły, przemoczone i tak dalej. W zwykłych kategoriach tego nie możemy opisać w sposób, w ramach powiedzmy metodologii nauki. Tego to jest poza nauką. Czyli to świadczy, że istnieje jakaś rzeczywistość, która przeczy założeniu materialistycznemu, że istnieje tylko materia i poza tym nic nie ma. Wydaje się, że rzeczywistość jest znacznie bardziej skomplikowana niż to, co jak sobie wyobrażają materialiści. Dziękuję jeszcze raz za pytanie.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Czas naszego programu Rozmowie Dokończonych dobiegł końca. Gdybym mógł prosić jeszcze o podsumowanie.
No ja bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom dyskusji za ciekawe pytania, za wysłuchanie, bo bardzo mi miło, że dyskusja była ożywiona i że dużo było ciekawych pytań. No konkluzja jest taka, jak powiedziałem na poprzednio, przed chwilą może i w telewizji, że metodologia nauk przyrodniczych jest nadzwyczaj skuteczna, ale ma również pewne ograniczenia, które wynikają z nowoczesnych badań fizycznych, przede wszystkim zastosowaniu fizyki kwantowej do całego wszechświata, czyli tak zwanej kosmologii kwantowej. I to powoduje, że koncepcja, czy ideologia materialistyczna sprowadzająca wszystko do materii, łącznie z ludzką świadomością, wydaje się koncepcją bardzo mało wiarygodną. To tyle może, co chciałem podsumować. Jeszcze raz ojcu bardzo dziękuję za prowadzenie dyskusji i za telewizyjną, i za radiową. I jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję.
Mamy nadzieję, że jeszcze się usłyszymy, zobaczymy. Zapraszamy serdecznie.
Szczęść Boże wszystkim. Szczęść Boże.
Naszym gościem był pan profesor Zbigniew Jacyna Onyszkiewicz, profesor zwyczajny, wykładowca Zakładu Fizyki Kwantowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Temat osiągnięcia i ograniczenia nauk przyrodniczych to temat naszych rozmów. Bardzo dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję również za państwa telefony.